Początek Księgi Ezdrasza. Aby się spełniło słowo Pana, przepowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, żeby ogłosił w całym swoim królestwie i wydał na piśmie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I on mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie, która jest w Judei. Jeśli z całego ludu jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie do Jerozolimy w Judei i niech zbuduje dom Pana, Boga Izraela. To jest Boga, który jest w Jerozolimie. A każdego z tych, co przetrwali, współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem, nadto dobrowolnymi ofiarami dla domu Boga, który jest w Jerozolimie. Wtedy powstali naczelnicy rodów Judy i Beniamina, jak również kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, aby ruszył w drogę zbudować dom Pana znajdujący się w Jerozolimie. A wszyscy sąsiedzi poparli ich wszystkim srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami, oprócz wszystkich darów złożonych dobrowolnie. Oto Słowo Boże.
Oczywiście, jeśli wam czas i gorliwość serca pozwoli, to przeczytajcie sobie w tych dniach Księgę Ezdrasza i Nehemiasza. To jest jakby uzupełnienie pierwszej, drugiej Księgi Kronik. A Księgi Kronik wpływają organicznie w Ewangelię Łukasza. To jest taki epizod wyjęty, ale niesłychanej rangi z historii narodu wybranego. Mianowicie, że Cyrus, król Cyrus Perski, zezwala Izraelitom, ba nakazuje wrócić i odbudować świątynię na cześć Boga Jahwe. I te perypetie, te trudności są opisane przez pomnika Ezdrasza i Nehemiasza. Fenomen króla perskiego Cyrusa. Cyrus to tyle samo, co pasterz. Jest to jakby obraz Jezusa Chrystusa u proroka Izajasza. Dlaczego? Dlatego, że Cyrus, król perski, pokonał Babilon, a Babilon zniewolił wszystkie ówczesne państwa w tamtym kręgu, ale zniewolił, podbił w sposób okrutny, bezwzględny, narzucając kult swoich bogów, narzucając swoją władzę, rządząc twardą ręką, chociaż okrutniejszą rękę mieli Asyryjczycy, Asyria. Natomiast król perski Cyrus chyba był jedynym w skali historii świata, który nie tyle podbijał, co uwalniał od Babilonu, od tej okrucieństwa Babilonu. Ale okrutni byli wszyscy też tacy władcy regionalni, którzy walczą z sobą, który z nich wycięża. Grecy ich nazywali tyranami. Tak jak dzisiaj mamy kogoś obranego przez naród, ale on już się uczynił nieśmiertelnym na tym fotelu władzy. Tyran. Te tendencje w gruncie rzeczy są nieśmiertelne w rodzinie ludzkiej. Tyranos. Po grecku okrutnym, twardy, bezwzględny. I Cyrus, uwalniając od Babilończyków, od okrucieństwa Babilonu, też uwalniał, podbijając inne narody, od tych okrutnych tyranów. Podbiwszy, dawał, nie uśmiercał królów, władców dotychczasowych, tylko kazał im być, żeby byli grzecznymi, życzliwymi, dobrymi dla podwładnych. No inaczej to jest skrócił głowę. No, we własnym interesie byli dobrzy. Nie niszczył ich stolic, nie niszczył ich świątyń, nie postanował ich bóstw narodowych. W związku z tym ogłaszał dekrety dla wszystkich podbitych narodów: odbudujcie swoje świątynie, bo Babilończycy burzyli te świątynie bardzo często, tak jak Jerozolimę, i narzucali kult swoich bogów. A więc Żydzi należeli do wielu spośród narodów, który Cyrus, król perski, powiedział, nawet z funduszu ze skarbu państwa będziecie mogli czerpać, żeby odbudować waszą świątynię. Tak był mądry i roztropny Cyrus. W związku z tym jest jakimś tam typem, obrazem Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus uwolni nas od prawdziwego Babilonu, czy od diabła. Ostatecznie królem tych okrutników w ich sercach był diabeł. To Jezus przez krzyż i zmartwychwstanie. Więc w tym sensie jest typem, jakby obrazem, zapowiedzią dobrego pasterza Jezusa Chrystusa, Boga człowieka. Jest mowa o wyprowadzeniu z niewoli babilońskiej, powrocie do ziemi obietnicy, odbudowy świątyni, odbudowy narodu. Wszystko za błogosławieństwem owego Cyrusa, którym niewątpliwie działa Duch Boży. Ale on nie był chyba tego świata. Dlaczego Izraelici znaleźli się w niewoli babilońskiej i musieli się znaleźć? Musieli się znaleźć w niewoli babilońskiej, żeby wyjść z grzechu przeciw Duchowi Świętemu. Bo weszli w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I gdy Bóg poprzez proroka Izajasza zapowiada niewolę babilońską, to w rozdziale 5 u proroka Izajasza pod koniec macie definicję, biblijną definicję grzechu przeciw Duchowi Świętemu. W Piśmie Świętym jasną, wyraźną, i nie trzeba tutaj błądzić. Że to, co Boże, zostało nazwane szatańskim, a to, co szatańskie nazwało, zostało nazwane Bożym. Tak jak to dzisiaj świat już jest w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Ponieważ dzisiaj świat ustanawia sobie, co dobre, a co złe. Dlatego też i współczesny świat będzie wyprowadzany z tego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, bo dopiero wtedy może się wylać miłosierdzie Jezusa, jeżeli powie świat współczesny: nie mieliśmy racji. Nie mieliśmy racji. Tak długo, dopóki człowiek nie powie, że nie miałem racji, tak długo nie ma szans na zbawienie. Ale żeby powiedział, że nie miałem racji, to musi niestety otrzymać tam trochę kijów po pewnej części. Musi manto. I to manto spuszcza zły duch. Szatan. I pierwszą fazą apokalipsy sumni będzie ogromne cierpienie duchowe, spowodowane przez szatana, żeby człowiek otrząsnął się i zwrócił się ku temu światłu, które przyjdzie od strony Maryi, o pięknie miłości z krzyża, jej syna. I w niewoli babilońskiej Izraelici wyszli z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, ba, tam zostały dane bardzo ważne katechezy. Katechezy o grzechu pierworodnym. Cechą grzechu pierworodnego jest to, że tak jak o własnych siłach nie byli fizycznie wyjść z Babilonu, musiał im pomóc ten Cyrus, tak samo my, każdy człowiek, bez pomocy nowego Cyrusa Jezusa Zmartwychwstałego nie wyjdzie z grzechu przeciw Duchowi Świętemu, z tego grzechu pierworodnego, z tego Babilonu, z mocy szatana, z tej wewnętrznej śmierci. Musi człowiek spojrzeć na krzyż, że oto najpobożniejsi z narodu przez 13 stuleci wychowani nie byli w stanie takiego Boga zaakceptować i go nazwali wcieleniem Belzebuba. To jest ten przekręt, który rodzi się w człowieku tej wewnętrznej duchowej śmierci, ten wewnętrzny Babilon, sferze ducha. Grzech pierworodny to jest ta inna śmierć, nie odłączenie duszy od ciała, tylko odłączenie naszej duszy od Boga. Od Boga. I dlatego w niewoli babilońskiej Bóg daje obietnicę, bo jak prorok Ezechiel do nich mówił, nawróćcie się, to oni mieli wewnętrzne światło, ale my nie damy rady być wierni Bogu Jahwe, jak wrócimy do ziemi obietnicy. Boże, pomóż nam jakoś. I wtedy Bóg im daje obietnicę Mesjasza, Jezusa Chrystusa i mamy to u proroków, a zwłaszcza u proroka Ezechiela, który towarzyszył w niewoli babilońskiej. Że przyjdzie Bóg człowiek, nowy Cyrus, dobry pasterz, który nas wyprowadzi. W związku z tym bardzo jest ważne, żeby nie przeskakiwać w hura optymizm poprzez tak zwaną pracę wewnętrzną. Hura optymizm, szatan teraz głosi, w zakonach, w seminariach, dasz sobie radę, postaraj się, sprężyć, trzeba się sprężyć. A jak się spręża, to tylko smut wychodzi z niego. Musi być otwarcie naszej wewnętrznej śmierci na krzyż i zmartwychwstanie. Musi wkroczyć Bóg człowiek, dać nam swego ducha. I wtedy dopiero jest aktualne słowo praca nad sobą. I to jest krzyk świętego Pawła w jego listach. To jest od lat krzyk mego przepowiadania w homiliach. W związku z tym to, co głoszę, to nie jest narcyzm, to nie jest ogłaszanie, że Bóg sam wszystkiego dokona. Tylko chodzi o to, że Bóg nas w Jezusie, w Marii musi na nowo zrodzić, uobecnić się. I my wtedy mocą obecności Ducha Świętego i Marii w naszym wnętrzu dopiero możemy czegoś dokonywać. Przed niewolą babilońską prorocy ginęli. Byli w arcykapłanach uczonych w piśmie, była pycha niereformowalna. W naszych czasach taka pycha niereformowalna też się obudzi, ale też i zginie. I poznamy skalę zdrady Jezusa Chrystusa, żeśmy sobie stworzyli Kościół, którego Jezus nie planował, nie zakładał. A prorocy tacy jak Wasularinem, to nas nie interesuje. Że Jezus przez nią mówi, ja takiego kościoła nie zakładałem. Ja was bardzo przepraszam. Kim wy jesteście? Co pukacie do mnie po śmierci? Nie znam was. Jak mi się nazywa? Chrześcijanie, twoi wyznawcy, tak? Wysyłałem i w waszych czasach do was proroków. Nawet myśmy mieli takie zadufanie współczesne, że to nas nie interesuje. Dobra, jeszcze jedna uwaga. Otóż z okazji tego wyprowadzenia Izraela dzięki Cyrusowi z Babilonu przypomina to, o czym już mówiłem, że były cztery przyczyny niewoli babilońskiej, cztery przyczyny niereformowalne i w związku z tym w prezencie, gdy wychodzili z niewoli babilońskiej, otrzymali obietnicę czterech Ewangelii. Pierwsza przyczyna to już w świątyni jerozolimskiej wprowadzono prostytucję sakralną. Już w świątyni jerozolimskiej. I dlatego mamy katechezę o raju, obietnicę Ewangelii Mateusza, Adam i Ewa. Katechezę o grzechu pierworodnym. Nasza przyczyna jest wyrażona w katechezie o Kainie i Ablu. Kainie i Ablu, Ewangelia Marka. Że ostatecznie za tym kultem prostytucji sakralnej kryje się szatan, Kain. A wszyscy prorocy ginęli śmiercią gwałtowną, tak jak Abel, łącznie z Jezusem Chrystusem. I byli Abelami. Jezus był też Abelem. Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza o potopie. Otóż niewola babilońska była potopem dla Izraela. Potopem. Zatonęli w oceanie pogaństwa. I tam przyszły obietnice. Tam Bóg zbudował arkę, obietnicę, że wypłyną z tego oceanu śmierci. Wody potopu opadną dzięki Cyrusowi. Będą mogli wrócić z obietnicą też Ewangelii Łukasza. Potop, jak wiecie, Ewangelia Łukasza przeciwstawia się chciwości. Jeżeli królowie walczyli, pokonywali inne narody, to z powodu chciwości. I wody potopu opadną, kiedy dopiero w nas zamieszka prawdziwe życie, Duch Boży, Duch Święty, wtedy przestaniemy być chciwi. Ewangelia Łukasza, która się kończy Dziejami Apostolskimi, i katecheza o wieży Babel, Ewangelia Jana łącznie z Apokalipsą. Nasi królowie ludzcy nam wystarczą. Niepotrzebny nam jako król Bóg Jahwe. Niepotrzebny nam jest Jezus Chrystus. Dzisiaj mówią politycy. Bóg człowiek w krzyżu i zmartwychwstaniu. Wtedy najpierw przewróci wnętrze człowieka Bogu, a nam niepotrzebne. My wieże Babel sobie w Brukseli budujemy. A wszyscy chrześcijanie z naiwnością. To określone partie, tak jest. I do kościółka, i na głosowania za określonymi partiami, które mają, służą diabłu. Kogel mogel, wieże Babel, pomieszanie z poplątaniem. Wieże, która sięga nieba, nie będzie zbudowana ręką ludzką w Brukseli, ani przez określoną partię w Polsce. Gdy przyszedł Bóg, ci, którzy uważali, że bez króla zbudują sobie państwo szczęścia, poszli najpierw do niewoli, a później przez rok 70 do niewoli rzymskiej w rozproszenie, i po dziś dzień mają żałosną ścianę płaczą i ręki zarawają. My podobnie jesteśmy w myśleniu. Wszystko będzie wieżą Babel, dopóki w nas ta pokorna miłość krzyża, zwycięska nad złem, nad szatanem nie zamieszka i my nie zaczniemy się kierować Duchem Chrystusa Zmartwychwstałego, jedynego Króla, ludzkich wnętrz, a później o tyle, o ile Chrystus przez nas będzie dopuszczony w tym świecie do głosu. Ale to dopiero po wielkim, potężnym oczyszczeniu. A więc podsumowuję, co chciałem powiedzieć. Były cztery przyczyny niewoli babilońskiej, które wyprowadzono ich, ale już wyprowadzono z obietnicami Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Voilà, tyle.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między poganami: wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i ogarnęła nas radość. Odmień znowu nasz los, Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Alleluja, alleluja, alleluja. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił do tłumów: nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej korcem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, a nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Kto ma, temu będzie dane. Kto nie ma, temu zabiorą i to, co wydaje mu się, że ma. Oto słowa Pańskie. Czyli będą odebrane złudzenia. Co wydaje mu się, że ma wiarę w Jezusa. Jeżeli ktoś traci wiarę, tak też święty Jan Apostoł mówi w swoich listach, wiarę w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Święty Jan mówi, nie martwcie się. On nigdy nie ma wiary w Jezusa Chrystusa. On nigdy osobowo się z Nim nie spotkał. On nigdy nie powierzył Jezusowi swego życia do końca. Tak jest i z tymi, którzy mają kłopoty z wiarą, żyjąc w Kościele katolickim. Ale znowu otwieramy po przeczytaniu tego fragmentu, otwieramy Ewangelię Łukasza i patrzymy, że najpierw, poczynając od obecności Jezusa w Nazaret, budzi się niezadowolenie Izraela z powodu jego zrównania Izraela z poganami. Wreszcie Jezus wybiera nowy Izrael, 12, i ogłasza im program. Najpierw dość tak enigmatycznie, później dał konkretne przykłady, któreśmy w ubiegłym tygodniu mówili, setnik w Kafarnaum, Ewangelia Marka, że oto setnik, oficer rzymski, wierzy, jest pełen uwielbienia dla Jezusa, a Żydzi pełni pogardy dla Jezusa. Tak bardzo są w mocy szatana. Fragment perykopa o młodzieńcu znajom, jego matce, Ewangelia Łukasza, że Bóg przychodząc na ten świat chce w naszych wnętrzach umieścić życie poprzez Jezusa Chrystusa. Życie tak wielkie, że w gruncie rzeczy już tutaj żyjąc mamy życie wieczne. Mówimy jak nasze wnętrze. W związku z tym nie płaczemy, kiedy my odchodzimy, czy też ktoś odchodzi przed nami. Bo mamy życie wieczne. Jeżeli płaczesz, beczysz, znaczy, że jeszcze tam nie ma. Nie było spotkania z Ojcem. Ojciec nie żyje, nie masz doświadczenia. Nie ma śmierci. Tak jak ludzka miłość się nie godzi na śmierć osoby bliskiej i beczy, pomniki stawia, tak Bóg mówi, ja posłałem mego Syna Jezusa Chrystusa z moim życiem. Jak przyjąłeś, to już nie beczysz. Nie płaczesz, tylko się cieszysz. O, już ktoś mi bliski odszedł do tatusia i tam będzie lina mi spuszczał po tej linie. A ja cię będę asekurować. Wreszcie ta delegacja od Jana Chrzciciela i przy okazji Jezus mówi, to był największy z narodzonych z niewiast, ale ten, który się narodzi z tej niewiasty, z której ja się narodziłem, z Maryi, w Duchu Świętym, jest większy od Jana Chrzciciela, ponieważ w nas już żyje Chrystus zmartwychwstały i zbawia ten świat. Tej łaski jeszcze nie miał Jan Chrzciciel. Czyli, że chrześcijaństwo to jest Bóg w nas. I za mało się na ten temat mówi, moralizuje się. A widzisz, Ty Świętym Duchu postaraj się tak dalej. Zamiast Bóg przyszedł, by Ci pomóc. Ewangelia Mateusza, Ewangelia Jana, pamiętacie?
Maria Magdalena,
brawo, tak. I podsumowanie tych czterech Ewangelii to jest krzyż zmartwychwstania. Krzyż Jezusa, baranka, wypowiedziane w przypowieści o ziarnie, które wpadło w glebę, ziarnie pszeniczne. Jezus padł w glebę jak kłos zmartwychwstania, wydał zwielokrotnione życie, Ale w Eucharystii nam go daje. I rzecz, nasza wiara polega na tym, żeby być dla Jezusa glebą bez programu, bez kamieni, bez mierzy, tylko tradycją, bez chwastów, czystą glebą, tak jak Maryja. I wtedy Chrystus niczym ziarno przychodzi i wchłania nas dla Bożych planów, przemienia, zaślubia ziarno, zaślubia glebę i czyni pokarm dla innych. I teraz następuje przypowieść, którąśmy przed chwilą czytali, że i Jezus, i Maria w pełni otworzyła się na zwiastowanie, na ziarno Słowa Bożego, na obietnicę Bożą. I tak jak Ewa zgasiła lampę Ksiąg Świętych, lampę obietnic Bożych, tak Maria na nowo przez fiat zapaliła w sobie i to się rozwinęło aż w świecznik po zmartwychwstaniu. To fiat. Żeby wszystkie księgi święte ostatecznie stały się świecznikiem, dały światło, byśmy odkryli dramat grzechu pierworodnego, tej śmierci, naszego odejścia w duchu od Ojca, a mamy powrót w Jezusie Chrystusie, w Maryi. I nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Dopiero wtedy, kiedy Bóg przygotował lekarza, odsłania do końca. Jak wiecie, że na medycynie, jeżeli lekarz odkryje coś u chorego, co jest nieuleczalne, to nie mówi mu, wiesz, od Maryi, Ojcze nasz, tylko to ci zostało, od Ojca idziesz, tylko daje Greka. Będzie wszystko dobrze. Nie ujawnia. Tak samo Jezus, Bóg w historii zbawienia nie ujawnił choroby, grzechu pierworodnego, dopóki nie obiecał lekarza, Jezusa Chrystusa. Nam odsłania wszystko do końca, ponieważ mamy lekarza. Ba, w naszym życiu osobistym tak samo robi. Nie odsłaniał nam do końca wszystkiego, dopókiśmy nie mieli zażyłości, przyjaźni z Jezusem. Jakśmy poznali krzyż i zmartwychwstanie, no to zasłonkę zdejmuje w środku i mówi, idź do Niego, niech Cię obmyje, niech Cię uleczy. W naszych czasach, ponieważ my kapłani nie umiemy głosić prawdy Ksiąg Świętych, dokona tego Duch Święty przez Maryję. Wszystko musi być odsłonięte, żeby wyjść przez to światło świecznika Ksiąg Świętych, żeby było uleczone krzyżu Baranka, w Jego miłosierdziu, w Jego pokorze, żebyśmy przyjęli Jego zmartwychwstanie, które też jest światłem. Uważajcie więc, jak słuchacie, kto ma, temu będzie dane. Kto nie ma, temu zabiorą i to, co wydaje mu się, że ma wiarę w Boga prawdziwego. Maria Magdalena od momentu tej rozmowy po wyprowadzeniu brata Łazarza z grobu zrozumiała, że to jest tylko jaskółka, że to Jezus w Jerozolimie weźmie na siebie zło świata, zmartwychwstanie. Że to nie będzie klęska, ponieważ miała to wtajemniczenie. Dlatego jeszcze więcej otrzymała w krzyżu i zmartwychwstaniu, biorąc udział w krzyżu. Kto nie miał tego wtajemniczenia, tak jak apostołowie, bo nie byli w stanie przełknąć, jak to nasz mistrz. Byli Izraelitami w dalszym ciągu. A jeden z nich był wybitnym Izraelitą, Judasz. Wydawało im się, że ma, no i się pogubili. Ale Jezus na szczęście ich odnalazł. Kto ma mapę Ksiąg Świętych w ręku, to i w naszych czasach się nie pogubi. Kto nie ma mapy Ksiąg Świętych, zwłaszcza Apokalipsy, to w naszych czasach straci to, co wydaje mu się, że ma. Bo historia świata odbywa się według napisanego scenariusza już przed wiekami. Według Ksiąg Świętych. Bóg historię świata, historię Jezusa, historię Kościoła, historię każdego człowieka, prowadzi według scenariusza Ksiąg Świętych. Czy nasze życie jest opisane w Księgach Świętych? My mamy to czytać jako własny życiorys, co też tam o mnie zostało napisane. Oto słowo Pańskie do mnie, do Ciebie. Ewangelie są o nas. A więc ten pierwszy wariant czterech Ewangelii, bo to jest Ewangelia dla wszystkich narodów, kończy się opisem, kim będzie dla nas Jezus Chrystus, to ziarno pszeniczne w glebie, gdzie zmartwychwstanie i kim będzie dla nas Maryja. Jutro będzie dokończenie tej katechezy o roli Maryi, ale dziś już jest mowa o tym, że ona, mówiąc fiat, niech się stanie, pod krzyżem mówiąc fiat, niech się stanie, całym swoim życiem wypowiadała fiat, zapaliła światło. Wszystkie księgi święte stały się świecznikiem. Będziemy później omawiać ciąg dalszy Ewangelii Łukasza. Żeby to zrozumieć, to musimy, muszę wam przypomnieć, my idziemy ku Ojcu, ku wieczności. Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej. A Bóg widzi, w jakim stanie my się zbliżamy. I biegnie z informacją: o dziecko, tu trzeba jeszcze uporządkować. Z tym bagażem cię nie przyjmę. Ja mam inne myślenie, inne poglądy. My idziemy ku, czyli strzałka leci dołem, my idziemy ku, a Bóg górą idzie z inną strzałką i mówi: a, to oświetlam, to trzeba uporządkować. Czy w sumie przez rok kościelny i przez historię, tak jak ta Ewangelia Łukasza jest napisana, można by powiedzieć, że my idziemy po spirali do Ojca. Po spirali. Niby to samo, a nie to samo, bo inaczej pełni. Bóg schodzi po spirali do nas, a my po spirali idziemy ku Ojcu. Dlatego też znowu w dniu jutrzejszym zaczniemy nową spiralę o czterech Ewangeliach, która znowu skończy się dwoma przypowieściami, tak jak ten fragment kończy się dwoma przypowieściami. O ziarnie pszenicznym i o lampie, o Jezusie i o Maryi. Tak tam znowu będą dwie przypowieści: o ziarenko gorczycy i o zaczynie, o małości Jezusa w krzyżu, ziarenko gorczycy. Był nikim, bo ziarenko gorczycy jest symbolem nicości. Ale to jest wszystko chwilą i zaczyn to Maryja, która z tego słowa Bożego, któreśmy zmarnowali, zrobili mąkę, a w ziarnie było życie, czyni Eucharystię, chleb. Tak będzie kolejna ta runda zreferowana. Dlaczego u Łukasza przychodzą tylko cztery przypowieści, to zawsze o Jezusie i o Maryi? Dlaczego? Podpowiadam, odpowiednikiem Ewangelii Łukasza jest prorok Izajasz. Prorok Izajasz. Tak jak koresponduje z Ewangelią Mateusza Jeremiasz. Ezechiel z Ewangelią Marka. Daniel z Ewangelią Jana. To wszystko powtarzam, bo wy to już na pamięć wiecie. To wam się po nocach śni. I z tego będzie klasówka. Otóż dlatego para Jezus i Maryja, ponieważ u proroka Izajasza mamy rozdział 11. Rozdział 11, o czym to jest? Różdżka z pnia Jesego, odrość z jego korzenia. Znowu tam jest Maryja, różdżka i odrość, Chrystus zmartwychwstał. I to jest znowu w kompozycji Ewangelii Łukasza. Dlatego jest tak ważne czytać kompozycję, wynaleźć kompozycję, wyczuć kompozycję, poprosić Ducha Świętego o zrozumienie kompozycji, żeby całe światy nam się otwierały. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Tak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.